Sheldrake niechętnie ruszył od drzwi, patrząc ponuro i bojaźliwie. Jednak usłuchał rozkazu, bo przywykł słuchać. Gdy usiadł, jego potężne pięści zwisały po obu stronach fotela. Posłusznie otworzył usta, gdy Catch wsunął ustnik inhalacyjny między jego wargi. Nos Sheldrake'a ściśnięto klamrą. Squire trzymał zbiornik gazu z wężem. A teraz niech pan oddycha, Sheldrake, nakazał Catch. Proszę głęboko oddychać. Sheldrake usłuchał. Widać było, jak jego szeroka klatka piersiowa nadyma się i opada i znowu podnosi. Minęła krótka chwila, potem z ławek zaczęły padać okrzyki przerażenia. Sheldrake poderwał się jednym ruchem i stanął wyprostowany przed fotelem. Z jego szeroko otwartych oczu biła ślepa wściekłość. Lewą ręką odepchnął Squire'a wraz z inhalatorem, tak że ten zatoczył się na ścianę. Na szczęście Squire nie upuścił inhalatora na podłogę. Prawa ręka Sheldrake'a trafiła Kedża w pierś, który jakby zapadł się w sobie po tym ciosie. Potem Sheldrake rzucił się naprzód. W dzikim milczeniu, inaczej nie umiem tego wyrazić, wskoczył na przednią ławę trybuny. Studenci usiłowali uciec stamtąd, wrzeszcząc wspinali się po ławach. Mnie natomiast zdawało się, że jestem przykuty do swojego miejsca. Nic z tego, pomyślałem. Przepadło, zaraz zaczną się drwiące wrzaski, jak wtedy, gdy zawiódł Wells. Tymczasem poczułem, że i mnie odepchnięto na bok. Ci, którzy uchodzili przed amokiem Sheldrake'a, wręcz natarli na mnie. Sheldrake natomiast dotarł aż do górnego rzędu, ale tam załamał się równie nagle, jak zaczął się jego bieg. Usiadł na stopniu i ocknął się z odurzenia. Zaskoczony rozejrzał się bezradnie. Usłyszał wrzaski dokoła. Dopiero po chwili się uspokoił. I nagle wybuchł śmiech. Śmiech ten poruszył we mnie coś, co przywołało na pamięć klęskę Wellsa i to, jak zabójczo wpłynął nasz szyderczy śmiech na losy jego wielkiego pomysłu. Sądziłem, że wszystko przepadło, skoro wynalazek mojego kraju wydrwiono, że jego uznanie na długo uległo odroczeniu. Tymczasem jednak Squire i Catch pozbierali się i zawołali Sheldrake'a po imieniu, a on powlókł się z powrotem na swoje miejsce koło drzwi. Śmiechy umilkły. Squire znowu doprowadził do porządku swój sprzęt. Zapadło pełne napięcia milczenie. O 2:15 otwarły się wreszcie drzwi i pojawiła się w nich potężna postać Listona. Wraz z nim weszło jeszcze dwóch ludzi, jak się później dowiedziałem, chirurg domowy Ransom i dresser Palmer. Catch przycisnął lewą rękę do piersi, tam gdzie go trafił Sheldrake. Podszedł do Listona, by zdać relację. Liston słuchał w milczeniu. Czułem wyraźnie, jak bije mi serce. Co uczyni ten nieobliczalny człowiek? Jaki wpływ wywrze na niego zajście z Sheldrake'em? Być może Liston przez chwilę naprawdę myślał o zaniechaniu zapowiedzianego eksperymentu. Kto wie? Podszedł do stołu operacyjnego. Jest pan gotów, Mr. Squire? Zapytał chłodno i poważnie. Squire skinął milcząco. Liston z kolei spojrzał na Ransoma, który rozkładał instrumenty. Nóż, piłę, zaciskacze arterii, a kilka świeżo umytych wiązadeł przeciągał przez dziurkę od guzika marynarki. Jest pan gotów, Mr. Ransom? Tak, sir. No to wypróbujemy teraz tę jankeską sztuczkę. Jak człowieka uczynić nieczułym? Taka była decyzja Listona. Ale zdawało mi się, że mimo to widzę, że się waha. Albo obstawał przy eksperymencie, bo uważał, że jest poniżej jego godności odstępować na podstawie incydentu z zapijaczonym dozorcą, albo czekał na ponowny niewypał z eterem, także w swojej obecności. Każcie go wnieść, wypełnił salę donośny głos Listona. Sanitariusze zrobili to i położyli chorego na stole operacyjnym. Jak się później dowiedziałem, chodziło o służącego, który nazywał się Frederick Churchill. Był blady, wychudzony, wyczerpany gorączką. Przy upadku skaleczył lewą goleń. Odstawiono go do szpitala, gdy w miejscu zranienia na kości utworzył się ropień. Liston oczyścił goleń i usunął ropień, ale skutek, wówczas niemal reguła, był jasny, bo ręce i instrumenty Listona przeniosły zarazki. Rana ropiała i zdawało się, że tylko amputacja całej lewej nogi może uratować mu życie. Churchill patrzył na Listona oczami pełnymi przerażenia. Przejęty paniczną trwogą przed męką operacji, nie znając zbawczego wynalazku, jaki na nim miano wypróbować, przedstawiał obraz bez siły i rozpaczy. Liston dał znak Squire'owi, sam trzymając skalpel w pogotowiu. Squire podszedł do Churchilla z aparatem inhalacyjnym, włożył płaczącemu ze strachu ustnik węża między wargi i nałożył zacisk na nos. Kazał choremu głęboko oddychać. Churchill próbował wykonać rozkaz, ale dostał ataku kaszlu, wyrzucając ustnik. Już usłyszałem za sobą kilka drwiących głosów. Mimo zimna, twarz Squire'a zlana była potem. Z pomocą przyszedł mu Catch. Liston zaś czekał z nieporuszoną twarzą, lekko pochylony do przodu. Churchill ponownie zaczął wdychać, kaszlał, ale udało mu się utrzymać ustnik, bo Squire po prostu przyciskał go do jego warg. W oczach Churchilla zauważyłem wyraz udręki. Jeszcze raz usiłował pozbyć się węża. Potem nagle zaniechał wszelkiego oporu. Jak od uderzenia, głowa jego opadła na bok. Ciało omdlało. Zapanowała cisza. W tę ciszę wtargnął głos Squire'a. Chyba wystarczy. Proszę trzymać puls, Catch, rzucił Liston, a potem zwracając się do nas rzekł. Panowie, proszę mierzyć mój czas. Zauważyłem, jak studenci i lekarze na trybunie wyciągnęli zegarki, by kontrolować czas potrzebny Listonowi do operacji. Tymczasem ręka Listona z nożem już skoczyła do przodu. Nóż okolił nogę. Z błyskawiczną szybkością przeciął górny, a potem dolny płat. Dreser podawał mu piłę. Pół tuzina pociągnięć. Ransom wrzucił amputowaną nogę do kosza z trocinami obok stołu. 28 sekund, szepnął Squire. Liston, jakby nieobecny, wyprostował się. Było bardzo cicho. Spojrzenie Listona przesunęło się wzdłuż szeregów. Potem, z wyrazem wielkiego zdziwienia, zatrzymało się na twarzy Churchilla. Zapanowała cisza. Dopiero po chwili, gdy po ukończeniu bandażowania Liston opuścił ręce, Churchill obudził się. Poruszył bladymi ustami, zaraz potem otworzył oczy i natychmiast rzucił: kiedy pan zacznie? A następnie: nie mogę zgodzić się na amputację, nie przeżyję tego. Liston spojrzał na niego milcząc. W milczeniu tym kryło się coś niesamowitego, coś, co zapowiadało zmianę wszystkich wyobrażeń w tej sprawie. Liston dał znak swym pomocnikom. Jeden z nich podniósł amputowaną nogę z podłogi i pokazał Churchillowi. Ten przerażony zamknął oczy. Liston zaś wyprostował się i powiódł spojrzeniem dokoła. Z jego oczu można było wyczytać, że już nie wątpi. Ta jankeska sztuczka, wybuchnął nagle, rozprawia się z całym mesmeryzmem. Amputacja nogi pod narkozą eterową przeprowadzona przez Listona 21 grudnia 1846 roku była pierwszą bezbolesną operacją w Europie. Szeroko otwarła bramy zwycięskiemu pochodowi narkozy eterowej przez Wielką Brytanię, Niemcy, Austrię, Francję, Szwajcarię, Włochy i Rosję. U zwycięski pochód był tak szybki, że moje pragnienie, by towarzyszyć mu od stacji do stacji, rozpłynęło się w nicość. Pod koniec stycznia 1847 roku we wszystkich krajach z tradycją chirurgiczną operowano bezboleśnie ludzi pod narkozą eterową. Już na początku stycznia w trzech przypadkach narkozę eterową wypróbował Joseph François Malgaigne w Paryżu. 12 stycznia przedstawił on Akademii Medycznej w Paryżu swoje pierwsze sprawozdanie. Spowodowało ono, że François Magendie, jako drugi Francuz, zaczął stosować eter i kilku chorych uwolnił od bólu. W Niemczech jako pierwszy wyciągnął wnioski ze sprawozdań o pierwszej operacji Listona i z wykładu Malgaigne'a w Akademii Medycznej wspomniany już Martin Heifelder w Erlangen. 24 stycznia zastosował narkozę eterową u swego pierwszego pacjenta. 27 stycznia Franz Schuh w Wiedniu odważył się na znieczulanie ludzi eterem, eksperymentując uprzednio na zwierzętach, a Hermann Demme, profesor zwyczajny chirurgii w Bernie, o 4 dni wcześniej, 23 stycznia, złożył swe pierwsze sprawozdanie z doświadczeń Berneńskiemu Towarzystwu Badań Przyrodniczych. Gdy w końcu stycznia z Anglii udałem się na kontynent, usiłowałem nie stracić z oczu przynajmniej śladów tego zwycięskiego pochodu, a w ciągu roku odwiedzić wszystkich pionierów, którzy torowali eterowi drogę w Europie, od Malgaigne'a po Heifeldera, od Magendiego po Schuha. 23 stycznia zamierzałem opuścić Londyn i przenieść się do Boulogne. Dzień przedtem, 22 stycznia, siedziałem przed kominkiem w gospodzie i przeglądałem jakieś czasopismo londyńskie, którego nazwy już nie pamiętam. Zwróciłem uwagę na korespondencję z Edynburga, która mnie zaskoczyła. Jej tytuł brzmiał Bezbolesny poród. Szczególnie utkwiło mi w pamięci kilka zdań takiej mniej więcej treści. 19 stycznia dr James Young Simpson, profesor położnictwa w Edynburgu, przyszedł z pomocą obywatelce naszego miasta oczekującej w ciężkim stanie porodu. Mówi się, że był to pierwszy w historii poród bezbolesny. Fakt ten mógł mieć miejsce dzięki temu, że profesor Simpson zdecydował się z całą odwagą zastosować w czasie porodu eter jako środek przeciwbólowy. Profesor Simpson uważa, że eter nie jest wprawdzie idealnym środkiem uśmierzającym ból w czasie porodu. Niemniej sądzi, że z pewnością pośród znanych nam związków chemicznych znajdą się w niedalekiej przyszłości takie, które będzie można stosować w czasie porodów jako idealny środek niwelujący ból. Odłożyłem czasopismo i dokładnie w tej samej chwili postanowiłem odroczyć swoją podróż do Francji i udać się do Edynburga, by odwiedzić Simpsona. Już wcześniej nosiłem się z myślą złożenia wizyty w Edynburgu, który wtedy był jeszcze bardzo sławnym medycznym i chirurgicznym centrum Szkocji. Ale pierwsze decydujące dla dalszych losów narkozy eterowej eksperymenty niemal bez wyjątku przeprowadzono w Londynie i Bristolu. U Listona i takich ludzi jak Buchanan i Lansdowne. Poza tym Liston w czasie późniejszych przyjaznych i już nie tak gwałtownych spotkań uczynił wszystko, by mi to odradzić. Jego niechęć do miasta jego pierwszej sławy, ale i pierwszych porażek, głęboko zapuściła korzenie i zręcznie to wykorzystywał. Teraz jednak nic już nie mogło mnie powstrzymać. Rankiem 23 stycznia byłem już w drodze do Edynburga. W gospodzie, w której się zatrzymałem 25 stycznia, napisałem list do Simpsona, prosząc go, by zechciał mnie przyjąć. Odpowiedział tego samego dnia i późnym popołudniem 26 stycznia po raz pierwszy stałem przed wielkim, jednak z zewnątrz prezentującym się dość skromnie domem przy Queen Street 52, w którym mieszkał Simpson wraz z rodziną. Dom jego stawał się już wtedy swego rodzaju miejscem pielgrzymek niezliczonych kobiet z różnych krajów, które u tego zaledwie 36-letniego lekarza szukały wybawienia od najrozmaitszych cierpień, choć jego osiągnięcia według naszej dzisiejszej wiedzy dość często były wątpliwe. W morzu chorób, cierpień i lekarskiej bezradności zalewającym wówczas świat, wyobrażenia o lekarskim półbogu były raczej skromne. Gdy wszedłem do pokoju, przy biurku stał Simpson, ledwo średniego wzrostu, ale niezwykle szeroki i zwalisty. Gerald Massey powiedział o nim później, ciało miał Bachusa, a głowę Boga. A inny angielski pisarz, który kiedyś spotkał Simpsona odzianego w obszerny płaszcz, wyraził pogląd, że pod tym płaszczem tkwi kilku mężczyzn. Tak wyglądał już wówczas, mając 30 kilka lat. Ale na ciężkim, nieomal opasłym tułowiu tkwiła naprawdę niezwykła głowa, wielka, z szerokim, wysokim czołem, falującymi włosami i jasnymi, błyszczącymi oczyma. Jednym słowem, człowiek o ruchliwości i dobroduszności grubasa, tryskający płomienną energią, ale i uparty, a przy sposobności ogromnie wojowniczy. Człowiek, który ze stanu bosego czeladnika piekarskiego w Bathgate, własną pracą, ale chyba i walką, doszedł do stanowiska profesora. Widocznie tak był przejęty swoim odkryciem, że bez długich wstępów zaczął o nim mówić. Później dowiedziałem się, że jako młody student, w okresie gdy w Edynburgu działał Liston, przerażony uciekł z sali wykładowej, gdy Liston obciął pierś przeraźliwie krzyczącej, chorej na raka kobiecie. Zamierzał obrać inny zawód. Potem jednak przezwyciężył odrazę. Nigdy natomiast nie wyzbył się swej wrażliwości całkowicie. Sam operując wśród krzyku ofiar cierpiał tak bardzo, że latami próbował najwyszukańszych środków, nie tylko hipnozy Mesmera, by zniwelować ból. Toteż wiadomość o odkryciu narkozy eterowej podziałała na niego w sposób zbawczy. Ma pan rację, powiedział. To był pierwszy poród bez bólu. Ale już wcześniej marzyłem o tym podczas tysięcy porodów. Pomysł, by przy porodach zastosować eter, był prosty. Trudność polegała jedynie na tym, że przed 19 stycznia nikt nie potrafił przepowiedzieć, czy eter usuwa tylko bóle porodowe, czy też skurcze mięśniowe, które przecież są siłą napędową porodu. Szukałem przeto przypadku tak skrajnego, żeby nawet najsilniejsze bóle nic zmienić nie mogły w jego przebiegu. Gdyby działanie eteru zniosło także bóle parte, to nie byłoby katastrofy, ale ja miałbym jasny obraz działania eteru. Przerwał. Czy napiłby się pan herbaty? Spytał, kręcąc się na swym fotelu. Jesse przyniesie nam herbatę z dużą ilością rumu. Śmiał się promienny i zadowolony. Jesse to moja żona. Rzekł i ciągnął bez skrupułów. Na szczęście ożeniłem się z nią we właściwej chwili, to znaczy gdy mądre głowy naszego wielce czcigodnego uniwersytetu nie chciały mianować mnie profesorem, a już z pewnością nie dziedziny tak podejrzane jak choroby kobiece. Nawiązywał, o czym wówczas jeszcze nie wiedziałem i czego nie rozumiałem, do swego wyboru na profesora w roku 1840. Wówczas całe grono profesorskie, łącznie z Jamesem Symem i Charlesem Bellem, wystąpiło przeciw Carrierowiczowi z Bathgate. Tylko ojcowie miasta byli za jego wyborem na następcę profesora Hamiltona, który przez całe życie walczył o uznanie męskiego położnictwa. I to nie tylko pamfletami i przemówieniami, lecz kijami i pięściami. Ta historia, a zwłaszcza skutek szczęśliwego małżeństwa Simpsona, doszły do moich uszu dopiero później. Ale wracając do przypadku, podjął Simpson, dawszy jakiś tajemniczy sygnał dzwonkiem. 19 stycznia o 5 po południu wezwany zostałem przez doktora Figa, jednego z naszych praktykujących lekarzy, do pewnej kobiety z wrodzoną wąską miednicą. Fig był wręcz zrozpaczony. Chodziło o drugi poród. Pierwszy był niezwykle ciężki. Trwał od poniedziałku do czwartku i skończył się tym, że Fig długimi kleszczami zgniótł czaszkę płodu, wydobywając na świat martwe dziecko, by przynajmniej uratować matkę. Fig ostrzegał wówczas przed kolejną ciążą, ale nie posłuchano go, a nawet nie zawiadomiono, że kobieta znowu oczekuje dziecka. Wezwano go dopiero 19, gdy kobieta już od szeregu godzin leżała w strasznych bólach. O 5 po południu przyszedłem z doktorem Zieglerem i doktorem Casem. Wielka głowa dziecka blokowała drogę porodową. Płód nie mógł przesunąć się do przodu. Uświadomiłem sobie, że naturalny poród jest nie do pomyślenia i że jedynie odwrócenie dziecka w łonie matki może je uratować. Mimo to czekaliśmy aż do 9 wieczorem. W tym czasie już od tygodni nosiłem się z myślą o uśmierzeniu eterem bólów porodowych. Myśl ta prześladowała mnie uporczywie również w chwili, gdy słuchałem krzyków rodzącej. Aż dotąd wciąż wstrzymywała mnie obawa, że opary eteru mogą, jak mówiłem, usunąć nie tylko ból, lecz i bóle parte, bez których naturalny poród jest niemożliwy. Ale czy tu, w tym wypadku, na naturalny poród i tak już nie można było liczyć? Miałem więc do czynienia z przypadkiem, którym mogłem podjąć pierwszą próbę z eterem. Ulżyłbym losowi matki, nie szkodząc jej, i otrzymałbym odpowiedź na wielkie, rozstrzygające pytanie, jak eter działa na poród. Mimo to, jak już powiedziałem, wahałem się aż do godziny 9. Do 9 głowa dziecka nie przesunęła się ani o centymetr. Tuż po 9 sięgnąłem po eter. Po krótkim czasie pacjentka uspokoiła się. Jej krzyki umilkły. Oddychała spokojnie. Eter stłumił ból, ale nie miał najmniejszego wpływu na parcie. W ten sposób problem był rozwiązany. Obrót dziecka i wszystko, co potem nastąpiło, było kwestią 20 minut. My zaś od czasu do czasu podawaliśmy eter. Dziecko niestety tak ucierpiało, że odetchnęło tylko kilka razy i zmarło. Gdy pacjentka się obudziła, oświadczyła, że nie odczuwała najmniejszego bólu. Pierwsze, co sobie uświadomiła, to nie był ból, lecz odgłosy kąpieli, za pomocą której próbowano utrzymać dziecko przy życiu. Wydanie na świat martwego dziecka jest zawsze tragedią. Ale pacjentka przyszła do siebie dwa razy szybciej niż po pierwszym porodzie. Dziś już chodzi. Ja zaś od tego czasu zastosowałem eter podczas dwóch zupełnie normalnych porodów. I znowu znalazłem potwierdzenie, że eter usuwa ból, mękę porodu, ale nie zakłóca naturalnego parcia. Mamy w ręku klucz do bezbolesnych porodów. Ach, Jesse, przerwał, gdy szybko mówiąc doszedł w swej relacji do tego momentu. Przypatrz się temu żądnemu wiedzy młodemu przyjacielowi z kraju Yankeesów. Podniósł się i roześmiał z ujmującym wdziękiem, o którym później tyle słyszałem od jego przyjaciół. Gdy również wstałem i odwróciłem się, ujrzałem twarz młodej, zadbanej kobiety o mądrym, macierzyńskim spojrzeniu. Nie przeszkadzam, powiedziała. Przyniosłam tylko herbatę. Nie przeszkadzasz, odparł Simpson. Przecież nigdy nie przeszkadzasz. Opowiadałem tylko o bezbolesnym porodzie. Znowu zwrócił się do mnie. Eter ma jednak kilka wad, które mi się nie podobają. Trzeba go stosować w zbyt wielkiej ilości. Drażni płuca i po obudzeniu powoduje gwałtowny kaszel, a po porodzie to nie jest dobre. Szukam czegoś lepszego. Niech pan na mnie nie patrzy z takim zdziwieniem. Dlaczego my w Szkocji także nie mielibyśmy czegoś odkryć? Zasadę, że pewne opary lub gazy niwelują ból, odkryto. Ale oprócz eteru są jeszcze liczne inne pokrewne środki. Będę eksperymentował z każdym, jaki potrafię znaleźć, aż odkryjemy taki, który nie będzie wykazywał wad eteru. Tymczasem Jessie Simpson patrzyła na mnie w sposób nieco kpiarski. Ma pan już teraz pojęcie? Zapytała. Po tym, co pan usłyszał, co się u nas dzieje wieczorami? Cała rodzina wdycha chemiczne opary i czeka, kiedy ogłuszona padnie na ziemię. Otworzyła drzwi. Niech pan tam spojrzy, powiedziała. Widzi pan naszą jadalnię. To jest w tej chwili nasze laboratorium. Jak długo jeszcze, Jamie? No, odparł Simpson, jeżeli będziemy mieli szczęście, do jutra. W przeciwnym razie tak długo, aż znajdziemy coś lepszego. Widzi pan, rzekła zwracając się do mnie. Najbardziej nieprawdopodobny uparciuch, jakiego Pan Bóg kiedykolwiek stworzył. Nalała herbaty i przyjęła mnie do grona rodzinnego zupełnie tak, jakbym dawno do niego należał. Zaledwie 10 miesięcy później, wieczorem 4 listopada 1847 roku, marzenie Simpsona ziściło się. Tego wieczora odkrył znieczulające działanie chloroformu. Pierwsza wiadomość o tym doszła mnie w Berlinie, a o szczegółach dowiedziałem się 10 tygodni później, gdy odkrycie wywołało gwałtowny spór między zwolennikami i przeciwnikami chloroformu. Z początkiem stycznia 1848 roku po raz drugi przybyłem do Edynburga i po raz drugi przekroczyłem próg domu przy Queen Street 52. Był wieczór. Simpson przyjął mnie w jadalni. Towarzyszyli mu żona, asystent George Keith i młodszy asystent Matthew Duncan, później lekarze najwyższej rangi. Wszyscy siedzieli przy półokrągłym stole w słabym świetle zwisającej z sufitu lampy. Korpulentny Simpson siedział w fotelu pod osłoną pieca. Gdy wszedłem, jego twarz wręcz promieniała, a szalejący na zewnątrz spór o chloroform zdawał się go nie dotyczyć. — Patrzcie — zawołał. — To ten młody Jankes, któremu przed rokiem powiedziałem, że z pewnością znajdziemy coś, co pobije eter. — Czy nie powiedziałem tego? — Patrzył na mnie bez owej samochwalczej próżności, która, jak się później okazało, kryła się za całym jego poczuciem humoru i owialnością i w miarę upływu lat coraz wyraźniej i nieprzyjemniej dawała o sobie znać. — A jakże? — odparłem. — Widzicie — powiedział. Kazał podać mi krzesło i portwein, a następnie zwrócił się do swego pierwszego asystenta. — Doktorze Case, niech pan opowie panu Hartmanowi, w jaki sposób odkryliśmy chloroform. Keith spojrzał na mnie trochę niepewnie. Potem kątem oka rzucił równie niepewne spojrzenie na Simpsona, który w sposób widoczny cieszył się z jego zmieszania. Simpson mrugnął do mnie i powiedział: — Mr. Hartman, niech pan patrzy na doktora Keitha. Niech pan przyjrzy mu się dokładniej i spróbuje sobie wyobrazić, jak ten wspaniały gentleman i lekarz kładzie się na podłodze tego pokoju, potem unosi nogi, opiera je na stole i strąca nimi naczynia. Spojrzałem na Simpsona zmieszany. Nie wiedziałem, do czego zmierza. Śmiech, do którego przyłączył się również Keith, jeszcze wzmógł moje zmieszanie. A więc jesteśmy przy temacie, ciągnął Simpson. Chciałem panu tylko wyjaśnić, dlaczego dr Keith zdradza pewne zahamowania, gdy ma o tym mówić. Chodzi o to, że w trakcie odkrycia chloroformu znalazł się w tej dziwacznej pozycji, którą właśnie opisałem. A więc sam opowiem panu tę historię. Simpson uniósł kieliszek i przepił do mnie, śmiejąc się chytrze. — Czy może mi pan powiedzieć — zapytał — ile prób przeprowadzili na sobie panowie Wells i Morton, zanim odkryli gaz rozweselający względnie eter? Wtedy jeszcze nie mogłem odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ zbyt wcześnie opuściłem Boston. — No, sądzę, że niezbyt wiele — powiedział. — My jednak wiemy dokładnie, ile prób wykonaliśmy. Wskazał na swoje biurko stojące między dwojgiem drzwi. Tu leżą moje notatki na ten temat. Prawie przez rok Wypróbowywaliśmy wszelkie pary i gazy, które można zdobyć w Wielkiej Brytanii. Z niektórymi źle nam poszło, nawet bardzo źle. Spojrzał na swoją żonę. Jessie miała dość roboty, by ten pokój wywietrzyć, ponieważ wszystkie eksperymenty wykonywaliśmy tutaj, przy tym stole, wieczorami, gdy kończyłem inne swoje zajęcia. Miesiącami nie mieliśmy wyniku. Nie tyle narkotyzowaliśmy się, co wręcz truliśmy. Przyjaciele przynosili nam wszelkie możliwe chemikalia. Profesor Gregory dostarczał nam węglowodoru, oświadczając, że wykrył jego działanie narkotyzujące. To była pomyłka. Gregory przyniósł także inne rzeczy. Być może nie chciał nas narkotyzować, lecz zamordować. Wielokrotnie nasze eksperymenty z tymi materiałami budziły takie wrażenie. Z zadowoleniem znacząco rozejrzał się dookoła. Nie sądzi pan, Duncan, rzekł, że gdy nasz amerykański przyjaciel pobędzie kiedyś dłużej w Edynburgu, to i on pozna, kto to jest James Gregory. Oczy jego błyszczały chytrze. Odzwierciedlały tę chęć rywalizacji przenikającą edynburskie życie uniwersyteckie, czyniąc jednego profesora wrogiem drugiego. Parę tygodni później wiedziałem o Gregorym znacznie więcej. Publicznie oświadczył on swoim rywalom, że z największą przyjemnością widziałby, jak będą wisieć. Poprzednika Simpsona na katedrze położnictwa Jamesa Hamiltona Gregory tak ordynarnie pobił, że edynburski sąd skazał go na grzywnę. Gregory przyjął karę z uwagą, że na tych samych warunkach z największą przyjemnością raz jeszcze pobije Hamiltona. Nie tylko Gregory, ciągnął Simpson, udzielał nam rad niebezpiecznych dla życia. Także mój drogi przyjaciel i sąsiad, profesor James Miller, obdarzał nas chemikaliami, po czym zjawiał się każdego ranka w tym domu, by sprawdzić, czy jeszcze żyjemy, czy już po nas. To ostatnie sprawiłoby mu przypuszczalnie dużą przyjemność. Wie pan, James Miller należy do tych ostrożnych, którzy chętnie pozbywają się nieprzyjaciół tylnymi drzwiami. Jest chirurgiem, ale w miarę możliwości unika operacji, bo nie znosi widoku krwi. Do takich spraw w Edynburgu jeszcze się pan przyzwyczai. Tworzą nasz klimat. To czyni Edynburg tak uroczym. Czy nie tak jest, Jessie? Żona jego milcząco uśmiechnęła się do mnie. Widzi pan, ciągnął Simpson, widocznie przyzwyczajony do takich monologów. Jessie zgadza się ze mną. Na wszelki wypadek wypróbowywaliśmy wszystko, co nam oferowały chemiczne warzelnie trucizn. I oto ubiegłej jesieni, podróżując po Linlinshire, to mój rodzimy okręg, przypadkowo dowiedziałem się o pewnym związku chemicznym, o którego istnieniu nie wiedziałem. Nazwa brzmiała chloroform. Jeden z pańskich rodaków, Samuel Guthrie, jak się później dowiedziałem, odkrył go ponoć w roku 1831 w prywatnym laboratorium w Sackett Harbour. Po powrocie do Edynburga kazałem w naszej najlepszej chemicznej fabryce Duncan, Flockhart and Company sporządzić z wapna chlorowanego i alkoholu porcję chloroformu. Roztwór ten nie budził jednak zaufania. Jak się to często dzieje, odstawiłem go. Postawiłem na stole tu w moim pokoju i zapomniałem o flaszce. Tam stał parę tygodni. Z rozkoszą typową dla grubasów pociągnął łyk portwajnu. Potem ujął małą flaszeczkę stojącą na stole. Niech pan spróbuje, powiedział i podał mi tę flaszkę. Eter wąchał pan z pewnością dość często. Chyba nie przesadzam, twierdząc, że ma odrażającą woń. Ale to tutaj, niech pan powącha, pachnie przyjemnie. Popatrzyłem na przezroczysty roztwór we flaszce i powąchałem ostrożnie. Tak więc po raz pierwszy poznałem ów szczególny zapach chloroformu, który potem przez dziesiątki lat miał mi towarzyszyć w moich wędrówkach przez tak liczne sale operacyjne świata. Zdawało mi się, że przypomina zapach słodkich owoców.